Będziemy rozmawiać o kontrapunkcie, jak Państwo się oczywiście domyślają. Półtora miesiąca niezwykłych spotkań teatralnych, spektakli konkursowych oraz wydarzeń towarzyszących. Po dwuletniej przerwie powrócił największy i najstarszy festiwal teatralny w regionie, a być może jeden z najstarszych festiwali w Polsce. Tegoroczna 57. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontrapunkt odbyła się pod hasłem Znajdź swój punkt widzenia. Istotą szczecińskiego festiwalu teatralnego od początku było zderzenie różnych nurtów i form teatralnych i choć zmieniał on swoją nazwę ze szczecińskiego przeglądu teatralnego na przegląd teatrów małych form, Kontrapunkt, by wreszcie stać się międzynarodowym festiwalem teatralnym Kontrapunkt, idea wydarzenia pozostała niezmienna. Jaki był powracający po dwóch latach festiwal i co nam powiedział o współczesności i o nas samych? O tym dzisiaj porozmawiamy, a w studiu Inga Iwasiów, prozaiczka, krytyczka literacka, publicystka, aktywistka, felietonistka, profesor literaturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, a także, i tutaj głównie w takiej roli, tegoroczna jurorka Kontrapunktu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Magdalena Tyczka, recenzentka Dziennika Teatralnego, a także widzka i to wieloletnia festiwalu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także Tomasz Lewandowski, tutaj dyrektor naczelny Teatru Lalek Pleciuga, kompozytor współpracujący z teatrami z całej Polski i Europy. Jeden z dwóch dyrektorów tegorocznego Kontrapunktu, a także członek komisji konkursowej festiwalu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, zanim zapytam się, jaki to był festiwal, albo powinnam powiedzieć grzeczniej, jaka to była ta część festiwalu, to takie małe podsumowanie drugiego dyrektora, i warto to podkreślić, drugiego równoważnego dyrektora, spoglądam teraz na pana Tomasza, równoważnego dyrektora festiwalu Kontrapunkt, a także członka komisji konkursowej festiwalu Jakuba Skrzywanka. Jakub Skrzywanek, co zmęczony? Powiedziałabym po połowie, jesteśmy na półmetku, najważniejsza część za nami.
Tak, no nieważne czy zmęczony, szczęśliwy bardzo, bo wiele zwycięstw, frekwencja przede wszystkim, na niektórych spektaklach po 130%, więc powiem, że wyrobiliśmy normę. Bardzo dobre reakcje i jury, i mediów, i myślę, że widzów, widzek. No, mierzyliśmy się z legendą, no ja tak po każdym ze spektakli nieśmiało patrzyłem w stronę Ani Garlickiej. Ale no myślę, że chyba podołaliśmy. No wiadomo, że te pierwsze razy są trudne, są wyzwaniem, no ale po prostu myślę, że pracujemy w znakomitych zespołach. Mówię o Teatrze Lalek Pleciuga i Teatrze Współczesnym i po raz kolejny daliśmy dowód, że naprawdę jesteśmy takimi sprawdzonymi markami w tym mieście, na które można liczyć.
No, ale ja też już zauważyłam, że udało ci się do współpracy, wam się namówić i Trafostację, i Teatr Polski, co nie było takie proste, bo tam oni mieli różne, a jednak użyczyli wam tych przestrzeni.
Tak, no myślę, że daliśmy, o czym też mówiła dyrektor Serwa, znakomite świadectwo tego, że kiedy się współpracuje, to naprawdę można robić rzeczy wielkie i można potencjał, niesamowity potencjał tego miasta naprawdę w pełni wykorzystywać, bo tegoroczny Kontrapunkt pokazał nie tylko, myślę, Szczecinowi, ale na arenie ogólnopolskiej, że...
Ja myślę, że nawet więcej.
Nawet więcej, że no jesteśmy bardzo ważną imprezą już teraz, więc mam nadzieję, że to też zostanie dostrzeżone i u naszych organizatorów, też u mieszkańców, że ta praca naprawdę po raz kolejny dała wspaniały efekt.
Dużo wydarzeń przed nami, ale nie masz wrażenia, że tak jak u Hitchcocka, najpierw robisz wielki wybuch, a potem tylko trzymasz napięcie. Może nie być łatwo.
Na pewno, ale to też tak wiedzieliśmy od początku, że najważniejsze, ja tu nie chcę wartościować, jest ten jakby stały punkt konkursowy i to było jak zwykle ta mniej więcej czas tygodnia. A teraz po prostu są nowości, takie bonusy dla widzów i ten cykl dziecięco-młodzieżowy, ale też weekend z twórczością Filipa Kena. Ja się cieszę, bo to są jakieś takie dodatkowe rzeczy, które już z mniejszą intensywnością, ale myślę, że będą jakimiś kolejnymi ciekawymi doświadczeniami dla naszych widzów, widzek.
Jakub Skrzywanek, dyrektor teatru, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego, a także jeden z dyrektorów tegorocznego Kontrapunktu. Pozwolą panie, że zacznę jednak od drugiego dyrektora, czy pierwszego już tutaj w festiwalu Kontrapunkt. Tomasz Lewandowski, czy podpisałby się pan tak całkowicie pod tym, co Jakub Skrzyżanek powiedział?
Całkowicie. Jakub powiedział bardzo trafnie. Chyba najbardziej utkwiło mi w pamięci, że skorzystaliśmy z potencjału tego miasta. Ale ja oczywiście wierzę, że ten potencjał jest jeszcze nieodkryty, jeszcze dużo większy. Fantastyczny czas, trudny czas, ponad rok przygotowań do tego festiwalu, wspólnych rozmów, wybierania repertuaru, uczenia się własnych, naszych ekip, współpracy. Takie, tak jak powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że takie fajne asekurowanie się, pomaganie sobie. No i taką później, co było fajne, że przez to, że było dwóch organizatorów, ja szedłem jako widz na spektakl i mogłem w całości oddać się spektaklowi i być, tak jak powiedziałem, tym widzem. I Jakub mówił to samo, że mieliśmy tak, to dzisiaj idziemy do Pleciuli zobaczyć spektakl i odwrotnie, my do współczesnego i do trafostacji. Jeszcze to w nas jest, myślę, jest taki czas przez majówkę do takiego przemyślenia, nabrania oddechu, no i dalsza część festiwalu przed nami.
Jeszcze będziemy o tym mówić, ale oczywiście tutaj też wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że jednak ten międzynarodowy konkurs formy, to jednak to jest to serce, czy to jest to clue, to jest to centrum festiwalu. I tak się zastanawiam, czy kiedy do pani profesor zadzwoniono, powiedziano o tym, żeby zasiadła w jury. To jest chyba doświadczenie, którego, jak ja pamiętam, nie pamiętam, który to rok był, ale kilka lat temu dobrych już się zdarzyło.
Ponad 10 lat temu, ja też nie pamiętam, w którym roku, ale to były czasy jakoś przedinternetowe, bo trudno to wygooglować. Ale po pierwsze bym powiedziała, że nie o zasiadanie mnie poproszono. To jest właśnie ta różnica. Bo Jakub Skrzyżanek powiedział mi o pomyśle na inną pracę jury, czyli o tym pomyśle, żebyśmy stali się częścią spektakli, żebyśmy w tym ostatnim akordzie na scenie porozmawiali o spektaklach i jawnie wskazali, który z nich wybieramy.
Tak jak Katarzyna Kozyra powiedziała, że będziemy performować
przed publicznością. Tak, żebyśmy performowali, a nie zasiadali, nie debatowali gdzieś w osobnym pomieszczeniu. To wydało mi się bardzo interesujące i też bardzo zgodne z tym, o czym sama od lat myślę, czy o czym się dyskutuje w kulturze. O demokratyzacji tych wszystkich form, których jest sporo, w tych form festiwalowych czy wszelkich konkursów, w których zawsze pozostaje takie wrażenie, że ktoś podjął decyzję nie wiadomo na jakich zasadach. Według nieznanych czy sobie tylko znanych kryteriów i kryteriów, które nie dają się uwspólnić. Rozmawialiśmy też o tym, pewnie jeszcze do tego nawiążemy, że tradycją kontrapunktu jest to, że nagroda publiczności nie pokrywa się z nagrodą jury. Zawsze tak było podobno i tak było tym razem. Ale to nie musi znaczyć, że jest się w sporze. Natomiast nie jest dobrze, jeśli publiczność, która brała udział w takim wydarzeniu, bardzo aktywna, wspaniała publiczność taka jak publiczność kontrapunktu, odczuwa dysonans pomiędzy własnymi odczuciami, a tym, jaką decyzję podjęto zasiadając. Więc tym razem raczej performując, raczej współuczestnicząc, przemieszczając się pomiędzy tymi czterema wymienionymi instytucjami, co było też wspaniałe. I ja się ograniczyłam w tym czasie konkursowym tylko do oglądania konkursowych spektakli. Nie byłam w stanie więcej percypować. W programie były też szczecińskie spektakle, na przykład spektakle Kany, które wcześniej znałam, więc nie czułam też takiego bólu
porzucenia tych spektakli.
Ale mam nadzieję jeszcze się włączać w inne propozycje, które teraz mają miejsce. Więc faktycznie byłam skupiona i miałam wrażenie, że biorę udział w czymś bardzo wyjątkowym.
Ja spytałam się, jak ten telefon, bo to jak ta propozycja przyszła, to jak to zostało odebrane, dlatego że no jednak były 2 lata przerwy, była przerwa. Tamten festiwal, znaczy te ostatnie lata festiwalu różnie były postrzegane. To rzeczywiście był inny festiwal niż za czasów, myślę, że możemy to powiedzieć, Anny Garlickiej. On szukał swojej... Ja nie chciałabym też za bardzo powiedzieć, że to była jakaś zła opcja, że to... Wolałabym tego nie mówić, bo to nie w tym kierunku chciałabym, żeby nasza ocena szła.
Ja chcę powiedzieć, że to był inny czas i ta zmiana, która teraz nastąpiła, ta trzecia dekada XXI wieku, wymaga nowych pomysłów, na przykład właśnie takich jak zmiana formy pracy jury, ale w ogóle zadania sobie wielu pytań o to, czym jest teatr, jaką pełnią funkcję festiwale, jak chcemy komunikować się z publicznością. Więc to wszystko, co było dobre 20 lat temu, nie mówiąc o tym, co było dobre 57 lat temu, ale to wszystko, co było dobre w kolejnych dekadach, no wymaga dzisiaj przedefiniowania, co nie jest oceną poprzednich edycji. Byłabym bardzo daleka od tego, żeby mówić, mamy teraz lepszy festiwal, mamy festiwal pasujący do czasów, w którym się odbywa.
No to rzeczywiście chciałam tylko jedno przypomnieć, że jakby poprzednia ekipa miała bardzo trudno, bo to i czasy pandemii, i czasy ogromnego spadku finansowego, ale o tym być może jeszcze będziemy mówić. Rzeczywiście ja też bym taką opcję przyjęła, bo pamiętam, że festiwal za czasów Anny Garlickiej też przeżywał swoje wzloty i upadki, bo pamiętajmy, że przez pierwszą dekadę, to jakoś tak się w dekadach rzeczywiście robi. Ta pierwsza dekada to było takie zupełnie nowy oddech, potem trochę to stąpnęło, a potem się znowu wzniosło tak wysoko, że wydawało się, że już wyżej nie ma. Magdalena Tyczka, ty od ilu lat oglądasz festiwal i no w tym roku też pisałaś o nim trochę. Wiem, że zawsze kiedy piszemy, jako dziennikarze oglądamy przedstawienia, to człowiek się sam przed sobą stawia trochę w innej sytuacji.
Od kilku lat uczestniczę, chodzę na spektakle i faktycznie widzę tą zmianę w tym roku, z której się cieszę, z tego eksperymentu. Wydaje mi się, że on bardzo dobrze się sprawdził i te obrady jury, które mogliśmy śledzić, również były bardzo dobrym pomysłem. Przysłuchiwałam się tym opiniom i recenzjom. Myślę, że osoby, które nie miały okazji być na spektaklach, ale wysłuchały opinii jury, po tych opiniach na pewno pójdą na te spektakle. One były na tyle ciekawe i naprawdę z przyjemnością się
słuchało. I intrygujące, prawda, te wypowiedzi.
Tak.
Na pewno. Ja może też powinnam Państwu wyjaśnić, bo my jesteśmy w takim gronie, że dla nas to, o czym mówimy i ten sposób oceniania spektakli był bardzo oczywisty. Ja tylko powiem, to może też warto powiedzieć, że oprócz Ingi Wasiów była Katarzyna Kozyra, performerka, rzeźbiarka, fotografka, Anna Smolar, reżyserka teatralna, dramaturszka, tłumaczka, Piotr Jacoń, to myślę, że też nikomu nie trzeba przedstawiać, po prostu dziennikarz telewizyjny związany z TVN-em, ale ja bym też powiedziała, że przede wszystkim także dokumentalista, świetne reportaże, filmy dokumentalne robi, ale także Marek Waszkiel. Marek Waszkiel chyba nie po raz pierwszy krytyk teatralny, nie po raz pierwszy był też w jury, no w każdym razie go z wizyt szczecińskich na pewno rozpoznaje. Też moderatorem potem tego spotkania był Konrad Sobczyk, który jest mediatorem, takim super wajzorem, jakby próbował może nie tylko stanąć po jakiejkolwiek ze stron, ale moderować tą dyskusję. I proszę Państwa, taka była zasada, było 50 tysięcy, każdy z jurorów miał do, że tak powiem, przyznania 50 tysięcy i jeżeli by się okazało, że
10
tysięcy, łącznie 50 tysięcy, 10 tysięcy i na końcu się okazywało, że jeżeli jeden ze spektakli, tak było w tym roku, The Make of Pinocchio, otrzymał trzy nagrody od jurorów i to oznaczało, że otrzyma Grand Prix. Musiałam to Państwu wyjaśnić, bo to może w wyjaśnianiu jest trochę długawe, ale potem jest wszystko jasne, że to jurorzy mogli trzymać się jakby do końca swojego zdania. To było piękne, kiedy Piotr Jaceń powiedział, no to ja jednak będę trzymał się, to ja chcę dać mojemu przedstawieniu moje pieniądze. Jak do tego doszliście? Do tego, jak to w czasie konferencji prasowej przed festiwalem, to jest tak proste, że aż oczywiste, że aż dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł, powiedziała to Inga Iwasiu wtedy właśnie na tej konferencji prasowej. Jak wyście do tego doszli, choć było to pod ręką? Nikt tego nie zauważał.
To jest dobre pytanie i z dyskusji. Przyznam się, że ja chciałem bardzo konkursu, bo jakby w środowisku teatrów lalkowych te konkursy są. Najwięcej obaw miał Jakub, że z konkursów w Europie się tak naprawdę odchodzi. Już mamy przeglądy, już się nie ocenia. I tak, ale jednak, przez tyle lat przy okazji Kontrapunktu był konkurs i pogodziła nas, w cudzysławie oczywiście, Agata Kołacz, która wpadła, to zróbmy obrady, jawne obrady jury. No i było pstryknięcie. Dobrze.
Świetny pomysł.
I od razu jakby nie dyskutowaliśmy, tylko już jakby zastanawialiśmy się nad szczegółami, w jaki sposób, kto ile będzie miał czasu, jak podzielimy nagrody. I tak, jak ja powiedziałem, że mieliśmy to pod ręką, że to jest banalnie prosty pomysł. Mówimy o demokracji, o wyborze, ale tak naprawdę myślę, że ciekawe i nie wiem, a byłem na kilku festiwalach i nigdy nie widziałem, żeby tak naprawdę sala, widownia w teatrze była wypełniona po brzegi. Czyli to świadczy albo o ciekawości i o takim trochę spektaklu w teatrze, takim performansie i takim pokazaniem, czym członkowie jury się kierują, w jaki sposób dyskutują, w jaki sposób oceniają. Dla mnie oczywiście jakby te obrady mogły trwać jeszcze godzinę i z wielką przyjemnością bym słuchał wypowiedzi i tak naprawdę tej drogi do wybrania czy wybierania tego najlepszego.
A te osoby z innej bajki, bo jednak każdy z jurorów, ja specjalnie przytoczyłam Państwu, żeby zdać sobie sprawę, co to znaczy, kiedy się nagle dziennikarz telewizyjny spotyka z krytykiem teatralnym, czyli znawcą, byśmy powiedzieli, czy akurat pani profesor, to przecież wielokrotnie my wiemy, że z teatrem ma wiele do czynienia i wielokrotnie ten teatr komentowała, więc tutaj jakby wątpliwości nie było, no bo to jest nasz człowiek od nas, więc my wiele wiemy też o może nie tyle co o upodobaniach, ale horyzontach. Jak przyjęłaś to ten wybór jurorów? No bo jednak to są jurorzy.
Również pisałam recenzję do dziennika teatralnego akurat na ten spektakl i ja tutaj popieram jak najbardziej wybór jury. To, że troje prelegentów wybrało ten spektakl, no myślę, że świadczy o tym, że on był
Mówimy
faktycznie wyjątkowy.
Mówimy o The Making of Pinocchio, tak?
Tak, tak, tak. On swoją formą i swoją treścią, autentycznością poruszał relację prawdziwą.
Ale ty mówisz już o Grand Prix, a ja się zapytałam o jurorów. Czy to nie jest... dla mnie to oczywiście nie jest dziwne, bo to jest fantastyczne, kiedy ktoś z innej bajki przychodzi i mówi, a mnie się to nie podoba, albo mnie się to podoba coś zupełnie innego. Jak podchodzisz do tych rzeczy?
Myślę, że taki dyskurs jest ważny, że pokazuje, że to nie, że każdy ma swoje podejście.
Że teatr jest dla wszystkich.
Ale były tak różne tematy i myślę, że tutaj ta dyskusja też pokazywała, że każdy się mocno zastanawia, który spektakl jest bardziej autentyczny, który wykorzystał właściwie formę, który jest kompletny. I tutaj ta dyskusja faktycznie była, ale jury wybrało, myślę, jednomyślnie, że ten spektakl się wyróżniał swoją autentycznością i formą właśnie przedstawienia.
Ja tylko chciałem powiedzieć a propos wyboru członków, że tak samo jak to nazywam kolorami, że te spektakle miały różne kolory i ta paleta kolorów była...
I to nie była tylko przynośnia.
Tak, oczywiście. I poszliśmy tu z Jakubem również o tą paletę kolorów, jeżeli chodzi o członków jury. i tak z innej perspektywy i z innej profesji, że to było ciekawe, że dla każdego te spektakle niosły coś nowego, nowe kierunki rozważań, nowe płaszczyzny czy oceniania formy, bo myślę, że mieliśmy tu spójne koncepcje spektakli formy, ale te płaszczyzny społeczne, jakby te kierunki, problemy, które poruszaliśmy i myślę, że właśnie wybór jury był tak cenny, tak celny, jak celny moim zdaniem był wybór spektakli. To było po prostu spójna idea i spójny kierunek.
Też, proszę Państwa, to jednak jest kłopot. Ja myślę, że tutaj jurorka nam może to potwierdzić. No jednak tydzień wyjęcia z życia komuś tygodnia to bywa, może dla szczecińskiego, osoby ze Szczecina to nie jest aż tak trudne, choć wbrew pozorom.
Przeciwnie, dlatego że osoba ze Szczecina musi chodzić do pracy i robić wszystkie inne rzeczy. A
teoretycznie nie musi, ale jak może powiedzieć, no ale
tak,
ja...
jestem na kontrapunkcie i niczego nie będę robić. Na szczęście na kontrapunkcie jako wolontariusze, wolontariuszki byli też nasi studenci, więc trochę miałam usprawiedliwienia. Ale myślę, że ktoś, kto przyjeżdża, to jest trochę tak w takim święcie teatru przez ten tydzień, przez te 8 dni i to jest sytuacja, której zazdrościłam pozostałym jurorom, jurorkom. I jeszcze jeżeli mogę zdanie o tym doborze, przede wszystkim faktycznie jest tak, że komisja konkursowa ułatwiła nam zadanie, czy je uprzyjemniła, bo ta trafność doboru tych spektakli, takie pokazanie różnych form teatralnych i tylko spektakli na najwyższym poziomie, to był punkt wyjścia, po którym już mogliśmy tylko dyskutować o kryteriach. Ja mówiłam przez cały czas i nadal będę to powtarzać, bo podoba mi się to bardzo, że to, co się zdarzyło, można opisać hasłem ujawnij swoje kryteria. I coś takiego zrobiliśmy. I jeszcze zdanie o tym, jakim byliśmy gremium. Myślę, że jeżeli teatr jest przestrzenią społeczną, to każdy z nas ze swojego punktu widzenia, swojej profesji czy sztuki, którą uprawia, uczestniczy w tym teatrze. Więc to też żadna osoba w jury nie była kimś, kto przychodzi z boku. Jest kimś wyabstrahowanym tak i nagle
to tylko na co dzień się
teatr,
czymś innym zajmuje.
Tylko zajmuje się czymś kompletnie innym, bo w zasadzie zajmuje się tym samym. Tylko może nie w takim natężeniu.
Ja muszę Państwu powiedzieć też o takiej bardzo pięknej scenie, która mi się zdarzyła na pierwszego dnia, na pierwszym spektaklu. Może na pierwszym spektaklu konkursowym. Akurat komisja siedziała dokładnie za moimi plecami, znaczy w tym miejscu w Teatrze Współczesnym, gdzie jest przerwa między jakby jedną częścią widowni, a potem drugiej. I pamiętam dokładnie, że chciałam koniecznie im zdjęcie zrobić. Pomyślałam sobie, że chciałabym się z naszymi słuchaczami na stronie internetowej tym podzielić. I to było takie piękne, bo ja uśmiechnęłam się do nich i poprosiłam, czy mogę zrobić wam zdjęcie. I pamiętam, że wtedy właśnie pani profesor powiedziała, słuchajcie, robimy zdjęcie. I ten uśmiech ich wszystkich, to proszę państwa, może na naszej stronie zobaczyć. To było takie piękne, że w tym geście takim trochę teatralnym natychmiast ustawili się dla mnie, po czym sekundę później jeszcze wrócili do swojej rozmowy, bo można było to. To jest, ja też o tym celowo mówię, bo to czasami tak się, chociaż ja w Szczecinie tego nie zauważyłam, mam wrażenie, że na innych festiwalach jury jest jakąś taką szczególną klasą widowni, którą należy otulać. Tutaj tak nie było.
Nie, tu jury musiało się trochę uporządkować, bo siedziało bardzo swobodnie, więc do zdjęcia uśmiech.
Ale natychmiast to...
I nogi zdjęte z barierek. Więc
no bo mieliście taką sytuację, taką możliwość, prawda?
W tym najbardziej komfortowym miejscu na widowni.
Ale wspominam o tym, dlatego że też widziałam, rozmawiałam też z Piotrem Jaconiem i on powiedział, że dostał pewien prezent od organizatorów, bo on dostał tydzień dla siebie. Wprawdzie chyba tam któregoś dnia nawet jeszcze pojechał na chwilę do pracy, ale dostał tydzień siebie. Ta energia, którą oni potem się dzielili z nami, dziennikarzami, myślę, że jest warta podkreślenia, bo zarówno Katarzyna Kozyra mówiła dużo ciepłego o Szczecinie, Piotr Jacoń, także Anna Smolar to realizowała spektakle w Teatrze Współczesnym, więc ona się czuje tutaj bardziej jak u siebie. To chciałabym, żebyśmy zanim powiemy o werdykcie konkursu głównego, to może o werdykcie publiczności. To może zacznę od ciebie, Madziu. Zaskoczyło cię, jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo żałuję, że tego nie zrobiłem, Mateusza Pacuły. To spektakl, o którym publiczność powiedziała, jest najlepszy.
Czy mnie zaskoczyło? Wiele spektaklów było bardzo ciekawych i poruszających takie tematy autentyczne, społeczne, osobiste. Myślę, że publiczność dobrze wybrała, że jest ta różnorodność między Grand Prix, a też spektaklem bardzo ważnym. I myślę, że to jest bardzo fajny wybór.
A to jest, przypomnę też, może też powiem naszym słuchaczom, to jest spektakl o po prostu odchodzeniu, o umieraniu wcale niełatwym, o ciężkim umieraniu, w pełnym bólu i tego wszystkiego, co się łączy z chorobą nowotworową. I to jest opowieść też bardzo autobiograficzna, dość interesująco pokazana. Ale też muszę powiedzieć, być może to jest niegrzeczne wobec tego spektaklu, ale tutaj zafunkcjonowała tak zwana efekt ostatniego spektaklu. Tam były brawa na stojąco. Ja wiem, że to jest ciężki temat. Ja bardzo przeżyłam ten spektakl.
Braw na stojąco było dużo też po innych spektaklach. Więc
tak. Ale chodzi o to, że ale przedtem nie głosowaliśmy. Tutaj
to
zagłosowaliśmy.
Prawda, tak.
Powiem szczerze, że ja trzymałem kciuki i dziś tak czułem, że wygra tą nagrodę publiczności After of Springville. Mm-hmm. Że ta forma nietuzinkowa, ten spektakl poruszał ciekawe aspekty, ale był bardzo lekki w ogóle, taki w odbiorze i ta forma zastrakiwała ten finał.
No ja bym nie powiedziała, że taki lekki.
To jednak
tak. Koniec
świata.
No tak, ale tak. W jakiś sposób pokazano. Mm-hmm. Oczywiście, że koniec świata, ale w sposób, myślę, że powiedziałem, że lekki, że tak naprawdę mieliśmy jednego, drugiego, trzeciego dnia naprawdę napór emocji tych spektakli, czy mówimy to o Pinocchio, czy whitewashing, to mieliśmy naprawdę bardzo trudne tematy, a tutaj było takie trochę uwolnienie oczywiście o końcu świata, ale trochę też moim zdaniem w taki sposób, powtórzę, lekki, czy taki trochę z przymrużeniem oka i jednak ta forma, która myślę ja takiej formy i pracy z obiektem jeszcze w polskim teatrze nie widziałem i nawet powiedziałem, że to jest nawet kierunek na to, w jaki sposób teatry lalkowe mogą funkcjonować, czy w którą stronę mogą się poruszać i skąd czerpać aspiracje. O Mit Warlop, która już nie raz była w Szczecinie na Kontrapunkcie. I myślałem, że ten spektakl. Zgadzam się
tym
tutaj.
Bardziej, że na końcu, ja przepraszam, że na końcu zdarzyła się rzecz bardzo interesująca. Nie wiem, bo to były dwa razy był pokazywany tak. Ten spektakl. Nie wiem, czy na drugim tak samo było, ale na tym, na którym ja byłam, zdarzyła się bardzo interesująca rzecz, bo te wielkie rury, które weszły na publiczność, na pewno państwo zauważyli, że one były, jakby publiczność wzajemnie siebie chroniła. To znaczy nie było takiego spychania tej rury na kolegę obok, ale raczej podnoszenie.
Nie?
Także miałam takie wrażenie, że nagle staliśmy się w tym końcu świata pewną wspólnotą, która będzie przynajmniej do końca próbowała siebie chronić.
Też widzieliśmy, jak pani redaktor trzymała warkocz po
A to w pierwszym spektaklu. No bo ja sobie wyobrażałam, jakie to musiało być ciężkie.
Takich elementów, faktycznie to, o czym powiedziałaś, to
było
takie wspólnotowe. A jeszcze chcę nawiązać do tego, o czym mówi Tomek, że ta forma faktycznie niezwykle interesująca, także dla mnie, bo pokazująca, jak od kartonu. Tam głównym elementem scenograficznym jest kartonowy domek. Od tego kartonu wychodząc przez efekty specjalne, których nie będziemy wszystkich opowiadać, ale są zabawne, slapstickowe, no, takie kabaretowe chwilami, choć bez słów. Wszystkie te elementy zaczynają się rozpychać na scenie i właściwie tworzy się taki świat postapokalipsy, który znamy z filmów katastroficznych, czyli karton może zagrać później wszystko. Są tam oczywiście też po prostu sztuczki bliskie cyrku, bo aktorka odgrywa stół przez godzinę niemal tego spektaklu, jest w stanie nosić na sobie blat. To jest też niezwykle sprawny spektakl. I faktycznie on przynosi jakieś takie uwolnienie napięć. To jest wspaniała magia, to co się tam zdarzyło. Ten spektakl nie dostał żadnego żetonu i nie dostał też nagrody publiczności.
Wróćmy.
Ale to jest jest los bardzo dobrych spektakli w takiej stawce.
No to, bo tak w gruncie rzeczy powiedzieliśmy, że tylko 8 spektakli konkursowych, no ale tylko jedna nagroda. To znaczy w gruncie rzeczy prawie 5, a prawie 6. Ale też tak było, że na przykład o spektaklu, który dostał nagrodę publiczności, jury w ogóle nie mówiło, nie rozmawiało.
Właściwie mówiło krytycznie, ale ja jeszcze powiem o jednym spektaklu, o którym też jury prawie nie mówiło, a zgodziliśmy się dzisiaj, że szkoda bardzo, to był Syn. Spektakl, który pokazuje nowe możliwości dla mnie, fantastyczne połączenia pracy aktora i właśnie, nie wiem, lalki. To, to ja właściwie nawet nie wiem, jak nazwać tę formę.
No to była stricte forma lalkowa, taka szkoła tradycyjna, szkoła białostocka, jakby animacje, precyzyjna animacja lalką i ta warstwa oczywiście, i ta warstwa animacyjna i dramaturgiczna, myślę, że był ciekawy, taki bardzo precyzyjny.
Ale zarazem to było bardzo zabawne, bo te lalki to były postacie no na przykład siedzącego między nami starca, tak, na wózku inwalidzkim, który no, był tam taką dużą lalką. Oprócz tego były formy małe, maciupkie nawet. No było w tym coś takiego uroczo zabawnego, a jednocześnie historia, która jest taką klechdą, przypowieścią z okolic Białegostoku chyba, tak ją trzeba nazwać, o dziwnym synu, który się przydarzył, okazuje się historią bardzo uniwersalną i bardzo współczesną o odmieńczości. O tym, jakie znaki daje ta postać odmieńcza, jak jest traktowana przez społeczność i jak to wszystko kończy się, kulminuje miłością. To jest też bardzo ciekawe, że w wielu spektaklach, nawet na tematy tak zwane trudne, tematy nośne społecznie, mamy taką dawkę nadziei, jakiej ja dawno nie odbierałam w teatrze.
Ja tylko chciałem jako fascynat formy lalek, że mamy do czynienia z produkcjami wysokobudżetowymi. A ten, jak rozmawiałem z twórcami, dekoracja może została zrobiona za 5 zł. Mówię o folii. I jak spójnie można użyć folię spożywczą i stworzyć z niej spójną dekorację, która dodaje dużo do spektaklu.
To jest bardzo ważne. Ja przepraszam, to trochę nie kontrapunktowo, ale ponieważ tu przed chwilą siedział pan Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku, mają takie jedno przedstawienie, gdzie folia spożywcza jest użyta w sposób niezwykły. Także rzeczywiście to, bo to przecież wszystko jest w głowie, to nie jest tylko w kasie, jakbyśmy powiedzieli. Rzeczywiście pamiętam, że jak w tym samym studiu tuż przed świętami, czy chyba w czasie świąt, była komisja konkursowa u mnie, to opowiadaliście, że okazuje się, że zwycięskie przedstawienie ma tak wielki rajder, że nie wiecie, czy to się da wszystko zrealizować, ale krok po kroku udało się zrealizować, bo rzeczywiście skomplikowana konstrukcja przedstawienia może być też zrealizowana i się okazało, że do tego mamy świetny Teatr Polski i sobie doskonale dał radę.
Świetnie się wmontował ten spektakl, ale ja jeszcze powiem zdanie o tym spektaklu, który został nagrodzony przez publiczność, bo właściwie odeszliśmy. Szybka opowieść o pozostałych, bo ja mam wrażenie, że wszystkie zasługują po prostu na choćby na krótkie omówienie. Ten spektakl, dlaczego nie został obdarzony jakąś szczególną uwagą przez jurorów?
Choć trzeba powiedzieć, że na wielu festiwalach jest szczególnie zauważany i nagradzany.
Tak, oczywiście. Tak właśnie jest. Ale dlatego, że to jest festiwal formy. Jako wynajęta do wydania, do tego żetonu swojego 10-tysięcznego i wydania opinii i dyskutowania podczas finału, musiałam zwracać uwagę na formę właśnie. I w związku z tym miałabym nawet wątpliwości, czy ten spektakl Pakuły mieści się w tym szerokim bardzo, ale jednak pojęciu formy. To jest najbardziej tradycyjny, bo teatr dramatyczny. Sama inscenizacja organizacja jest bardzo ciekawa, ale nie nowatorska.
I też bym powiedziała, że nie do końca wykorzystana.
Tak. I nawet bym powiedziała, że ten spektakl ma pewne błędy konstrukcyjne. On się kończy 20 minut przed końcem, tak? A dalszy, to co jest tam później, wydaje się już dogrywką, taka, która nie może się zakończyć właśnie jakąś w sposób jakiś zdecydowany. To nawiązując do tego, co tam się dzieje, no to właściwie w momencie śmierci ojca prawdopodobnie już powinien ten finał mieć
miejsce. A być może nawet Meksykanie, kiedy zagrali.
Meksykanie, no właśnie Meksykanie są po śmierci i to byłby dobry finał moim zdaniem, choć nie jestem reżyserką, zwłaszcza teatralną, ale tak to wyczuwam, że to był taki moment trochę tańca śmierci, trochę rozładowania napięcia. A to wszystko, co później było przeciążone, jest przeciążone w tym spektaklu, podobnie zresztą jak w książce Pakuły, na podstawie której ten spektakl został zrealizowany, jest przeciążony publicystyką. I to jest taka następna cecha tego spektaklu, której nie widać gdzie indziej. Ja w innych spektaklach, które ledwo zaznaczone są w innych spektaklach. Myślę, że to jest też pewien etap rozwoju polskiego teatru. My często obserwujemy coś, co nazwałabym jednak niepełnym zaufaniem do publiczności. Zamiast zrealizować formę, musimy dopowiedzieć trzeci raz, żeby to było wyraźnie usłyszane. Przy czym, proszę nie zrozumiecie państwo tego tak, że ja źle oceniam werdykt publiczności. Ten spektakl porusza temat, który wchodzi w skórę. On mnie również bardzo poruszył, ponieważ każe zadać sobie pytanie, jak chcę umrzeć. Czy chcę mieć prawo do odejścia na własnych warunkach? Ten spektakl uderza w wielkie obecnie tematy społecznie nośne, a więc opiekę lekarską i Kościół katolicki. I w związku z tym ja się nie dziwię, bo ładunek emotywny, a zarazem trafność postawionych pytań są tu niesamowite. Ale kiedy oceniamy formę, to wszystko, co powiedziałam wcześniej, zaczyna odgrywać rolę. A nawet powiedziałabym, że tu w tym spektaklu wykorzystane są takie przewidywalne emocje odbiorcze, bo kiedy jest bardzo źle, to oczywiście kontrapunktowane to jest żartem, ironią, autoironią. Publiczność się śmieje, czuje się lepiej przez chwilę i idzie za tym, a to nie jest, też nie chcę tego tak surowo ocenić, ale nie są to chwyty bardzo subtelne. Tak może to zostawię.
I tu ja bym jakby poszedł w tym kierunku, że podobnie jakby odnośnie kontrapunktowania było w Pinokiu, ale tam było to bardziej precyzyjne w kontekście, kiedy było napięcie emocjonalne i kiedy mogliśmy się pośmiać, czy było zabawnie. I to było z tak wielką, tak jak powiedziałem, precyzją, to było tak przemyślane odnośnie i tego, że wchodzimy, zaczyna się spektakl i nie wiemy, z czym mamy do czynienia i tak naprawdę czy ten archetyp Pinokia i ta konstrukcja zostanie utrzymana i ona została utrzymana i w kontekście ta forma, która się pojawia, no i ta przepiękna scena, którą widzę cały czas przed oczami w brzuchu wieloryba, ta forma lalkowa. I mówię, mamy teatr lalek, mamy po prostu, jesteśmy u siebie. No i ten finał przepiękny. Myślę, że ta precyzja w tym spektaklu była oszałamiająca.
Skoro żeśmy dotykamy, przepraszam, skoro dotykamy właśnie, przyszliśmy do Pinokia, no to też powiedzmy, że to jest nagroda właśnie Grand Prix. Ten spektakl otrzymał taki właśnie żeton od profesor Ingi Iwasiów, od Katarzyny Kozyry i Anny Smoleń. Okazało się, że kobiety zauroczyły się tym spektaklem.
Tak, wyszło na to, że w jury właśnie kobiety głównie głosowały za tym spektaklem, ale tutaj Tomasz Lewandowski myślę, że bardzo ładnie określił, dlaczego ten spektakl został wyróżniony. Wszystkie spektakle były bardzo ciekawe, ale ten wyjątkowo właśnie cała narracja i autentyczność i nawet ta gra aktorska, wszystko było spójne na tyle, że myślę, że przekonał jury i nie tylko jury do takiego werdyktu.
Nie wiem, ile punktów dostał The Making of Pinocchio od publiczności, bo jakoś tak nie było okazji, żeby się tym też podzielić, ale ja tylko Państwu powiem, że to jest opowieść o parze homoseksualnej, czyli dwóch kobiet, w której jedna z nich przechodzi tranzycję. No i teraz, proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałam, tak strasznie banalizuje ten spektakl, że aż się zawstydziłam. Ale po to Państwu to powiedziałam, żebyśmy sobie zdali sprawę, że ten spektakl się... To właśnie on nie jest do końca o tym. Kiedy ja pisałam informacje o tym spektaklu na naszą antenę, to nie użyłam tych słów, o których użyłam teraz, tylko zawsze mówiłam, że to jest spektakl o miłości na dobre i na złe, w każdej sytuacji, że jestem gotowa jakby oddać ci wszystko, z czym się moja miłość do ciebie wiąże. Ja mam takie wrażenie, oczywiście też najkrócej mówiąc o tym spektaklu, ale on się odbywa na wielu poziomach.
Jest bardzo uniwersalny. Bardzo uniwersalny jest ten spektakl.
Opowieść to jest jedno, ale porozmawiajmy o formie.
To jest na wielki esej. Ja nie podejmę się teraz opowiedzenia o tym, jak to jest skonstruowane, bo bardzo bym chciała obejrzeć ponownie ten spektakl, już teraz po naszej dyskusji konkursowej. Bo nie pamiętam wszystkich zastosowanych tam chwytów, wszystkich tych pomysłów. Właściwie kiedy wychodziłyśmy ze spektaklu, to powiedziałam do Anny, że ja ciekawa jestem, jak to się dzieje, skąd ludzie biorą w sobie tyle tak fantastycznych pomysłów, bo tam oczywiście jest i ten teatr lalkowy, i gra skalą, i koncept kamery, która filmuje, a kamera jest ekran, i są elementy najróżniejsze. Jest piękna scena, ta w brzuchu wieloryba, ale jest też w Krainie Przyjemności, tak? Kiedy właściwie jakieś przelewają się formy, jesteśmy w środku, wciągnięte w tę przyjemność. Jest piękny tekst też do tego wszystkiego i są niuanse, bo to co powiedziałaś, że to jest opowieść o tranzycji, ale i nie, bo jest to tak znakomicie zniuansowane, że właściwie tylko na początku pada jakieś zdanie czy dwa o tym, że żyjemy w transfobicznym społeczeństwie. Ta historia, którą opowiemy, ma podłoże trudne w stereotypach, w odbiorze, a potem już o tym nie ma mowy. I to jest ta ogromna różnica między polskim teatrem, a tak go nazwę ogólnie europejskim. Już teraz chcę się pospieszyć i obrażam polski teatr, ale może chodzi o pewien etap rozmowy na przykład właśnie o transgenderowych kwestiach. Czyli potrzeba tego, żeby dzisiaj, żeby mówić wprost w Polsce, a tam można uruchomić wyobraźnię. Można powiedzieć, to będzie taka nasza historia. Dopuszczamy was do naszej intymnej opowieści, a potem już tylko działać na wyobraźnię i mnożyć te piękne przejścia pomiędzy różnymi scenami. A widz idzie za tym i jest urzeczony, uwiedziony i nie musi słuchać już, jak jest w punktach.
Tym bardziej, że ten spektakl odbywa się na kilku planach. No właśnie to, co powiedzieliśmy. Z jednej strony, to tyle chyba możemy Państwu powiedzieć, nad sceną jest rozwieszony wielki ekran, a za tym ekranem odbywa się wszystko to, co my widzimy na tym ekranie. Jesteśmy zdumieni, że to, co widzimy, absolutnie nie odpowiada temu, co widzimy. To, co widzimy na ekranie, nie odpowiada. Nasza percepcja mówi o jakiejś doskonałości i wyjątkowości, kiedy widzimy to, co się dzieje za tym ekranem. I tam jest mnóstwo takich rzeczy, które są bardzo teatralne i one nas właśnie zadziwiają, zachwycają, jak to jest możliwe. To jest niemożliwe, że on stoi od niej 2 metry, a przytula ją, głaszczy ją. To jest po prostu niemożliwe, a jednak
magia
się dzieje.
To jest magia teatru, taki powrót do pierwszych zachwytów, kiedy się chodzi do pleciugi, mając 3 lata.
No mam ochotę na ten esej, bo też od razu jakby... otwierają mi się w głowie te obrazy i przestrzenie. Myślę, dla mnie zaskakujące chyba było to, że od początku idziemy na spektakl. Widzimy trochę na początku jakby reportaż, że coś główni bohaterowie chcą nam powiedzieć i później to przechodzi w taką historię i jesteśmy w tej historii. I mamy te emocje, tak jak już powiedziałem. I w pewnym momencie robi się pięknie, w pewnym momencie robi się wzruszająco i teatralnie. I ten teatr tak wychodzi do nas. I z tą puentą tej pary przytulonej. I pamiętam ten teatr w teatrze, że nie wiem, czy dobrze powiem, że chciałbym być kurtyną, która od czasu do czasu się łączy i później się rozdziela i tak tęsknić za tobą. Coś tak,
tak
właśnie w
tych
tym
metafor
kierunku.
Jest na końcu tak, bardzo dużo. To jest taka pieśń nad pieśniami nowoczesna.
I to było bardzo, bardzo wzruszające.
Jak jeszcze
takie...
można by było wyrazić miłość? Kim jesteś dla mnie, ale też czym jest teatr? Tak. To się łączy w tym spektaklu.
My mówimy tak naprawdę o czym się nie da opowiedzieć, proszę Państwa, bo to trzeba po prostu zobaczyć i tego doświadczyć. Ja się bardzo cieszę, że wybraliście Teatr Polski, dlatego że po pierwsze mógł pokazać swoje możliwości, choć akurat wiem, że jeszcze zapadnia nie była tutaj użyta, ale głębia teatru w prawo, w lewo, w górę, w dół rzeczywiście była tutaj użyta. No i mówiąc szczerze, ten spektakl mogło zobaczyć prawie 1000 osób, dlatego że był dwukrotnie pokazywany i publiczność, z tego co wiem, była wypełniona po brzegi, więc to jest fantastyczny wybór. Być może takich spektakli w przyszłości będzie tam więcej. Nie chcę oczywiście niczego sugerować panu dyrektorowi, ale to z tego wynika, że to jest największa scena teatralna, więc takie są też możliwości przyszłościowe. Chciałabym też, żebyśmy, bo tak spoglądam na zegarek, tego czasu już tak za dużo nie mamy, powiedzieć o tym pomyśle takiego długiego święta teatralnego, bo rzeczywiście mamy taki mały oddech. Po drodze są inne festiwale u nas w Szczecinie. Wiem, że tą przestrzeń fantastycznie wykorzystują. Ale za chwilę wracamy. Wracamy do Teatru dla Dzieci i Młodzieży. Wracamy do waszych premier. Ja w ogóle strasznie lubię, nie wiem, czy to słowo dobrze tutaj pasuje, kiedy jest efekt dodany festiwalu, że jeszcze coś zostanie, że jeżeli teraz nie zdążę zobaczyć, to i tak dwa spektakle zostaną, które będą w repertuarze. Dobrze to interpretuję, tak?
Bardzo dobrze. Najważniejsze dla nas od samego początku było i jakby z punktu widzenia dyrektora Teatru Lalek, Pleciura, żeby pokazać swoje płaszczyzny i funkcjonowania, i tego, że my mogliśmy grać swoje spektakle, czyli nasi aktorzy wzięli czynny udział w kontrapunkcie i aktorzy teatru współczesnego, no, choćby gala i wspólny koncert ku czci Budynia i zespołowi Porodno. Ale graliśmy też swoje spektakle, Teatr Niewidzialnych Dzieci, Sceny Improwizowane i Kolory, spektakl dla najmłodszych. Ale dla nas istotnym było też, żeby pokazać nasz nurt, czyli Teatru Lalek z Polski i oczywiście tą płaszczyznę, którą zaproponował Jakub. I nazwaliśmy to punkt wyjścia, czyli wychodzimy, i też miałem takie pytanie, dlaczego? No dlatego, żeby wychodzić do młodego widza i w jakiś sposób inicjować tego młodego widza.
Ale rzeczywiście
w kierunku...
za 10 lat to on będzie już na normalnym kontrapunkcie. No to...
I taki był plan, żeby od samego początku pokazywać ten kontrapunkt, żeby ten kontrapunkt był z nami jak najdłużej. I od samego początku zaprosiliśmy fantastyczny spektakl Kulka z Teatru Wrocławskiego, Teatru Lalek. Spektakl dla widza już tak naprawdę od pierwszego, drugiego roku życia. Interaktywny, z muzyką na żywo. Nie ma już biletów, tak naprawdę on się bardzo szybko sprzedał, bilety się szybko rozeszły. Następny spektakl z teatru w Rzeszowie, z Maski, to jest Pradawne Drzewo i mówimy o słowiańskości, to jest tak 5+, kategoria wiekowa. I o drzewie, o naturze, przepiękny i plastyczny bardzo spektakl polecam. I no, mówiliśmy o umieraniu i my jako teatr formy, teatr przeznaczony dla dzieci i młodzieży też mamy spektakl, bo tak naprawdę my uważamy, że z tym tematem powinniśmy też zaznajamiać w jakiś sposób widownię dziecięcą. Ten spektakl jest od 6 lat, o ile dobrze pamiętam, w górę. I to jest spektakl tata. O odchodzeniu rodzica, o odchodzeniu taty z punktu widzenia 6-letniego Marcina, który obserwuje, w jakiś sobie sposób radzi z tym trudnym tematem. Też dowcipny, wzruszający, z wzruszającym oczywiście finałem. Myślę, przepiękny spektakl, widziałem go 3 razy i z przyjemnością zobaczę go 4. raz.
Będą jeszcze spektakle dla trochę większych i potem będą 2 premiery. Warto o tym powiedzieć. Gong, tak, Tomasza Maślankowskiego, to u was w Teatrze Ale Pleciuga, ale to pod koniec, czy na koniec w ogóle festiwalu, prawda? 1 czerwca. Ale wcześniej jeszcze warto powiedzieć, że będą, no tak szybciutko patrzę, panie dyrektorze, proszę mi pomóc. Gizel Tańcz, to jest w Teatrze Współczesnym. Będzie
tak,
też...
Farm Fatal Filipa Kena i koncert Kretów. Krety będą grały koncert. Krety nic nie widzą, a mimo wszystko grają. Myślę, też nie mogę się doczekać tego spektaklu. Ja tylko 3 słowa o Gongu, bo to jest ciekawa produkcja z Fundacją Moniki Pyrek. Wspólnie robimy spektakl o idei olimpijskiej. O dyscyplinie.
No w tym roku mamy rok polskich olimpijczyków, czy w ogóle olimpijczyków, tak, także myślę, że się idealnie wszyscy wpisują w to.
Tak, założenie było takie, żeby teatr przenikał się ze sportem. Jakby te widownie...
Oj, będzie... Często myślę, że się przenika, bo to trzeba mieć niezłą kondycję, żeby w spektaklu...
Dokładnie, ale jakby tak w płaszczyźnie właśnie i wizualnej, i takiej intencjonalnej, myślę, że sport wkroczy na scenę Teatru Lalek Pleciuga.
To już na zakończenie, Magda, czy taki rozszerzony festiwal, no 1,5 miesiąca to jest bardzo dużo. Dla dziennikarza, który obsługuje taki festiwal, to jest oczywiście dobrze, bo ma temat, że tak powiem, sam się pcha, ale to chyba nie o to chodzi. To dobrze czy źle? Tak długo?
Ja myślę, że dobrze. Tak jak było w zapowiedzi kontrapunktowej, to jest taka teatralna wiosna. I myślę, że kontrapunkt bardzo dobrze w tym roku wykorzystuje ten sezon wiosenny na to, żeby ten teatr zagościł w mieście i właśnie pokazywany był przez teatry tak różne i współczesne, i teatr lalki. Myślę, że to jest bardzo ciekawe zestawienie w tego roku.
Dla studentów to jest dobry czas, bo wiem, że News Radio, ale także telewizja uniwersytecka się bardzo włączyła w to.
Znakomicie się włączyła i też jako wolontariusze i wolontariuszki pracowali nasi, więc i w dodatku właśnie z różnych uczelni.
Nie narzekali bardzo.
Nie narzekali. Przeciwnie, ja myślę, że to ważne doświadczenie i też ze strony teatrów, organizatorów, wspaniała robota. I to są widzowie, to są już dzisiaj widzowie, ale też młodzi krytycy, krytyczki, to coś tu się ważnego dzieje. I też oczywiście bardzo integruje po prostu z miastem. To jest taki dodatkowy element. To jest nasz kontrapunkt, nasze miasto, nasze działania.
Ja wiem, że to zawsze nie jest tak, że jeżeli chodzi o studentów, że to jest tak gremialnie, oni wszyscy idą. Za moich czasów nie chcę już tutaj oczywiście narzekać, ale to była też mała grupka, która szła do teatru. Jak wiosna teatralna była w Lublinie, to ja tam oczywiście stałam i czekałam, aż mnie wpuszczą i często mi się oczywiście udawało wchodzić, więc oni też widziałam, że czekali na wejściówki. To było bardzo miłe, kiedy mnóstwo nowych twarzy się widzi na spektaklach, którzy grzecznie czekają, aż uda im się wejść, jak wszyscy karnetowicze już
ale
wejdą.
Ja chciałbym powiedzieć o czymś bardzo zaskakującym. Rozmawialiśmy tutaj. Mieliśmy 58 wolontariuszy. No, to się naprawdę bardzo rzadko zdarza, że ludzie tak chcieli uczestniczyć w naszym festiwalu. Naprawdę piękne.
Wydaje mi się, że to nie jest może nic dziwnego, jak skoro mamy naprawdę taką piękną wiosnę teatralną. To może też się nie dziwmy, że ludzie do tego lgną.
Może ta anegdota była już opowiadana, nie jest moja. Piotr Jacoń mówił, że spotkał w Pleciudze młodego człowieka, który zapytał go, czy pan już był w teatrze. W tym nie jestem ze Szczecina, bo ja w ogóle jestem pierwszy raz w teatrze i nie wiem, co mnie tu spotka. I rozmawialiśmy o tym, że mamy nadzieję, że same dobre rzeczy tego chłopaka spotkały i będzie widzem.
Inga Iwasiów, Magdalena Tyczka i Tomasz Lewandowski to byli nasi goście. Małgorzeta Frymus, Janna Kolmer, a także Mariusz Tołajkowski. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.